Po południu poszli na spacer po błoniach pokrytych grubą warstwą śniegu. Uczniowie Bobaton i Durmstrangu przekopali w nim głębokie tunele prowadzące do zamku. Hermiona wolała przypatrywać się z boku walce na śnieżki, jaką stoczyli Weasleyowie i Harry, a o 5 oświadczyła, że idzie na górę, by przygotować się do balu.
— Co? Potrzebujesz na to aż 3 godzin? — zdziwił się Ron, patrząc na nią z niedowierzaniem.
Jego chwilowy brak koncentracji wykorzystał George, trafiając go wielką kulą śnieżną prosto w głowę.
— Z kim idziesz?
— ryknął za Hermioną, ale tylko pomachała mu ręką i znikła na szczycie kamiennych schodów wiodących do zamku. Tym razem nie podano świątecznego podwieczorku, bo w programie balu była uczta. Więc o 7, kiedy zrobiło się tak ciemno, że trudno było trafić śnieżką do celu, przerwali zabawę i wrócili do pokoju wspólnego. Gruba dama gościła w swoich ramach Violet z parteru. Obie były mocno podchmielone, a u ich stóp leżało kilka pustych pudełek po czekoladkach z likierem. Świąteczne bawidełka, zachichotała, kiedy podali jej hasło i wyskoczyła do przodu, przepuszczając ich do środka. Harry, Ron, Seamus, Dean i Neville przebrali się w dormitorium w szaty wyjściowe. Wszyscy mieli bardzo nietęgie miny, a już najbardziej Ron, który z przerażeniem na twarzy przejrzał się w wysokim lustrze w kącie. Trudno było nie dostrzec, że jego szata bardziej przypomina suknię niż cokolwiek innego. W rozpaczliwej próbie nadania jej bardziej męskiego charakteru użył zaklęcia redukującego wobec zdobnej kryzy i mankietów, pozbywając się w ten sposób koronek, ale nie zrobił tego zbyt dokładnie, więc pod szyją i nad dłońmi wisiały mu okropne frędzle. Wciąż główkuje, jak wam się udało poderwać najlepsze dziewczyny z roku, mruknął Dean.
Zwierzęcy magnetyzm, odpowiedział ponuro Ron, szarpiąc nitki zwisające z rękawów.
Dziwacznie teraz wyglądał pokój wspólny. Pełen ludzi, odzianych w różnobarwne szaty zamiast jak zwykle w czarne. Parvati czekała na Harry'ego u stóp schodów. Wyglądała bardzo ładnie. W szokująco różowej sukni, z długimi czarnymi włosami, w które wplotła sobie złote nitki i złotymi bransoletkami na przegubach. Harry był jej wdzięczny, że tym razem nie zachichotała na jego widok. — Wyglądasz? — Super — wybąkał nieśmiało. — Dzięki. Ron, Padma będzie na ciebie czekała w sali wejściowej.
— W porządku — rzekł Ron, rozglądając się wokoło. — Gdzie jest Hermiona?
Parvati wzruszyła ramionami. — To co, Harry, schodzimy na dół?
— Dobra — zgodził się Harry, marząc o tym, by zostać w pokoju wspólnym i spędzić w spokoju resztę wieczoru.
Fred mrugnął do niego, kiedy go mijali, zmierzając do dziury pod portretem.
Sala wejściowa pełna już była uczniów czekających na godzinę 8, kiedy miały się otworzyć drzwi do wielkiej sali. Ci, którzy wybrali sobie partnerki lub partnerów z innych domów, krążyli w tłumie, szukając się nawzajem. Parvati odnalazła swoją siostrę i przyprowadziła ją do Harry'ego i Rona.
Cześć! Powitała ich Padma, która miała na sobie turkusową suknię i wyglądała tak samo ładnie jak Parvati. Nie sprawiała jednak wrażenia zbyt zachwyconej faktem, że Ron jest jej partnerem. Zmierzyła go przeciągłym spojrzeniem, zatrzymując wzrok dłużej na postrzępionym dekolcie i rękawach.
Cześć, mruknął Ron, nie patrząc na nią, tylko rozglądając się po sali.
Och, nie! Ugiął lekko kolana, by schować się za Harrym, bo właśnie przechodziła Fleur de la Cour, a wyglądała absolutnie olśniewająco w sukni ze srebrno-szarego atłasu. Towarzyszył jej kapitan drużyny krukonów, Roger Davis.
Kiedy zniknęli w tłumie, Ron wyprostował się i wyciągnął szyję, rozglądając się ponad głowami tłumu. Gdzie jest Hermiona?
Z lochów wyszła właśnie grupa ślizgonów. Naprzedzie szedł Malfoy w szacie z czarnego eksamitu, z wysokim kołnierzem, która według Harry'ego upodabniała go do pastora. Jego ramienia uwiesiła się Pansy Perkinson w bladoróżowej sukni z mnóstwem falbanek. Crabbe i Goyle ubrani byli na zielono i przypominali omszałe głazy. Harry z satysfakcją zauważył, że żaden z nich nie ma partnerki. Wkrótce otworzyły się dębowe frontowe drzwi
i wszystkie głowy zwróciły się ku wchodzącym gościom z Durmstrangu. Na czele, za profesorem Karkarowem, szedł Krum w towarzystwie nieznanej haremu ładnej dziewczyny w niebieskiej sukni. Ponad ich głowami zobaczył, że błonia tuż przed zamkiem zostały przemienione w wielką, bożonarodzeniową grotę pełną migocących światełek. Prawdziwych żywych elfów, siedzących na gałązkach krzaków różanych, które tam wyczarowano, i polatujących nad posągiem przedstawiającym świętego Mikołaja i jego reny. A potem rozległ się głos profesor McGonagall. Reprezentanci szkół, proszę tutaj. Parwati, cała rozpromieniona, poprawiła sobie bransoletki. Harry mruknął do Rona i Padmy, zaraz wrócimy, i ruszyli ku drzwiom do wielkiej sali, a rozgadany tłum rozstępował się, by zrobić im przejście. Profesor McGonagall, która miała na sobie suknię w czerwoną szkocką kratę i wyjątkowo okropny wieniec z ostu wokół ronda kapelusza, powiedziała im, żeby poczekali obok drzwi, aż wszyscy wejdą do środka. Mieli wkroczyć uroczyście do wielkiej sali, kiedy wszyscy już usiądą. Fleur Delacour i Roger Davis stanęli tuż przy drzwiach. Davis był tak ogłupiały ze szczęścia, mając za partnerkę Fleur, że nie odrywał od niej oczu. Koło Harry'ego stali Cedric i Cho. Starał się na nich nie patrzeć, żeby uniknąć męki rozmawiania z nimi. Jego wzrok padł na dziewczynę obok Kruma i aż rozdziawił usta ze zdumienia. To była Hermiona. Ale w ogóle nie wyglądała jak Hermiona. Zrobiła coś z włosami. Nie były już gęste i splątane, ale gładkie i lśniące, upięte w wytworny kok z tyłu głowy. Miała na sobie suknię z jakiejś zwiewnej, niebieskiej, jak kwiaty barwinka, tkaniny, a trzymała się też zupełnie inaczej niż zwykle. A może tak mu się tylko wydawało, bo nie dźwigała ze 20 książek. I uśmiechała się. Trochę nerwowo, co prawda, ale teraz widać już było bardzo wyraźnie, że ma ładne, kształtne zęby. Harry nie mógł pojąć, dlaczego do tej pory tego nie dostrzegł. — Cześć, Harry — powiedziała, uśmiechając się do nich. — Cześć, Parwati. Parwati patrzyła na nią z nieukrywanym zdumieniem. I nie tylko ona. Kiedy otworzyły się drzwi do wielkiej sali, minęły ich dziewczyny z bibliotecznego klubu wielbicielek Kruma, obrzucając Hermionę nienawistnymi spojrzeniami. Pansy Perkinson zagapiła się na nią, przechodząc obok z Malfoyem, i nawet on nie był w stanie rzucić jakiejś obraźliwej uwagi na temat Hermiony. Natomiast Ron przeszedł, nie zaszczycając jej nawet spojrzeniem. Kiedy reszta uczniów zasiadła w wielkiej sali, profesor McGonagall poleciła reprezentantom ustawić się parami i pójść za sobą. Cała sala rozbrzmiewała oklaskami, kiedy wkroczyli, zmierzając powoli ku wielkiemu, okrągłemu stołowi u szczytu sali, gdzie siedzieli sędziowie. Ściany wielkiej sali pokrywał rozmigotany srebrny szron, a pod rozgwieżdżonym sklepieniem biegły we wszystkie strony girlandy jemioły i bluszczu. Długie stoły poszczególnych domów znikły, a zamiast nich pojawiło się ze 100 mniejszych, oświetlonych lampionami. Przy każdym siedziało ze 12 osób. Harry myślał tylko o jednym. Żeby się nie potknąć o skraj swojej wyjściowej szaty. Parwati tryskała dumą i szczęściem, sterując Harrym tak zdecydowanie, że czuł się jak pies prowadzony po wybiegu. Kiedy zbliżyli się do okrągłego stołu, uchwycił kątem oka Rona i Padmę. Ron wpatrywał się zmrużonymi oczami w Hermionę. Padma była trochę nadąsana. Dumbledore uśmiechnął się radośnie na ich widok, ale Karkarow miał minę bardzo podobną do miny Rona, patrzącego na Kruma z Hermioną. Ludo Bagman w purpurowej szacie z żółtymi gwiazdami klaskał entuzjastycznie jak wszyscy uczniowie, a Madame Maxime, która zamieniła swoje zwykłe czarne atłasy na zwiewne lawendowe jedwabie, oklaskiwała ich z wytworną gracją. Nie było jednak pana Croucha. Piąte miejsce przy stole zajął Percy Weasley.